Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek i Michał Barcikowski. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry Państwu.
Punktem wyjścia naszej rozmowy jest tocząca się ciągle dyskusja na temat niedawnych zmian, które papież Franciszek wprowadził do katechizmu Kościoła katolickiego. Co prawda nie jest to temat, który treść katechizmu nie dotyczy jakby każdego i wszystkich. Wszyscy są tak samo tym zainteresowani. Niemniej akurat ta zmiana dotycząca stosunku do kary śmierci porusza jakoś cały świat, bo to jest temat ogólnomoralny, temat, który jest przedmiotem debat, sporów, rozstrzygnięć także politycznych w naszym świecie. Od lat kilkudziesięciu jest to bardzo taki gorący również temat i wyróżnik, także taki, można powiedzieć, pewien element definicji, tak, w którym się odróżnia rozmaite stanowiska, ideologie, element opisu świata również, bo także, oczywiście jeszcze także element życia lub śmierci, bo gdzieś tam są oczywiście takie fragmenty naszego świata, mówię także o świecie zachodnim, czy świecie naszej cywilizacji, w którym kara śmierci jest wykonywana, bo można powiedzieć, że w naszej strefie najbliższej, europejskiej, tej europejskiej Unii Europejskiej, to właściwie mamy tę kwestię, jeśli chodzi o jej praktykę, albo zamkniętą, albo można powiedzieć tak na tyle zdefiniowaną prawnie różnymi zastrzeżeniami, ograniczeniami, że praktycznie kara śmierci nie istnieje. Niemniej istnieje w debacie. Debata za, przeciw, jak rozumieć. W tę debatę na swój własny sposób papież wpisuje się decyzją w sumie dosyć nagłą, prawda? Bo to jest przykład takiej interwencji, która nie wynikała z jakiegoś wcześniejszego na przykład debatowania tego na soborze, synodach, jakiegoś zwoływania narad kardynałów, bo przecież można powiedzieć całe mnóstwo mniejszych decyzji, w których takie narady mają miejsce. Tutaj papież użył wprost swoich takich prerogatyw najwyższej władzy kościelnej i można powiedzieć, co prawda, w taki sposób, że poprzez reskrypt, tak, nakazał zmianę w dokumencie. Katechizm nie jest takim tekstem, gdzie się rozstrzyga czy definiuje doktrynę, tylko jest miejscem, w którym się wykłada doktryna, więc trochę jesteśmy jakby działa się od końca.
By to powiedzieć, to doktryna trafia do katechizmu, a nie katechizm definiuje, co jest doktryną, tak? Tylko coś znalazło się w katechizmie dlatego, że jest doktryną, a nie dlatego jest doktryną, że znajduje się w katechizmie.
No i tutaj mamy trochę drogę odwrotną, niemniej.
Aczkolwiek dla porządku, przepraszam Pawle, że ci wejdę w słowo, dodajmy, że papież sygnalizował co najmniej raz w jednym ze swoich przemówień, że chciał się tym tematem zająć i wyłożył swoje stanowisko na temat, trochę może za chwilę więcej o tym powiemy, swoje stanowisko na temat kary śmierci i zapowiedział, że chciałby, żeby również to jego papieskie nauczanie znalazło odzwierciedlenie w katechizmie.
A więc ostatecznie mamy tę zmianę w tekście, który cokolwiek byśmy tutaj powiedzieli precyzując, jest tekstem referencyjnym. Wszyscy z niego chcą się dowiedzieć, co Kościół na jakiś temat naucza, a mogą otworzyć katechizm z tego się...
Katechizm jest tekstem referencyjnym. Tak, oczywiście.
No właśnie w tym katechizmie mogą otworzyć katechizm, zobaczyć, co tam się znajduje, co jest nauką Kościoła. Najkrócej mówiąc. I teraz dowiadujemy się, że ta zmiana to jest jakby w jakimś sensie druga zmiana na ten temat w katechizmie. Przypomnijmy, że gdy on został wydany w roku 1992, redakcja, nad którą czuwał wtedy kardynał Ratzinger i grono współpracowników, ostatecznie katechizm ogłoszony przez Jana Pawła II i na początku zawierał on po prostu w tym miejscu wyjaśnienie, że w świetle nauczania Kościoła kara śmierci w niektórych szczególnie ciężkich przypadkach, gdy nie znajduje się innego sposobu ochrony.
Znaczy tam było nawet, przepraszam, znowu, że ci wejdę słowo, jeszcze chyba krótsze sformułowanie, że państwo dysponuje prawem do karania przestępców i prawem do uprawnionej obrony społeczeństwa przed napastnikiem, na przykład przestępcą, prawda? I że nie wyklucza się również w przypadkach najwyższej wagi kary śmierci jako narzędzia tej obrony społeczeństwa.
Potem przyszła nauka Jana Pawła II w encyklice Evangelium Vitae, w której papież szeroko rozwinął kwestię ochrony życia na wszystkich poziomach, tak, jego życia. Tam były kwestie bardzo szeroko omawiane, ochrony życia nienarodzonych, problem genetycznych manipulacji, problem eutanazji, a więc także i stosunku do życia osób sędziwych albo niepełnosprawnych. Wśród tego była, jako bardzo ważna kwestia, postawiona również kwestia kary śmierci. Z tego wynikła zmiana w katechizmie, która polegała jeszcze właśnie, no, właśnie jakby bezpośrednio wewnątrz pontyfikatu Jana Pawła II, która polegała na wprowadzeniu uwagi takiej, można powiedzieć, roztropnościowej, że na tyle zmieniły się warunki penitencjarne, możliwości jakby
trwałego izolowania
przestępców. Że być może właściwie czyni to karę śmierci już praktyką, która, do której nie ma jakichś tam okolicznościach, nie ma już podstaw. Możliwe było tego rodzaju takie...
Okoliczności, w których ta kara byłaby usprawiedliwiona w dzisiejszych czasach, są niezwykle rzadkie, a być może nie występują wcale. To tak, tak mniej więcej, tak, ja tu dokładnie, nie cytat słowo w słowo, ale myślę, że dosyć uczciwie to zreferowałem ten zapis.
Nie cytujemy tutaj, nie odczytujemy tu fragmentów, ponieważ chodzi nam również o odtworzenie pewnej świadomości i pewnego obrazu spraw, który potem się kształtował przez powtarzanie także tej formuły, jej nawrót. Pod wpływem tej zmiany, która nie była żadną zmianą rewolucyjną, tylko taką, no, jednak jakoś porządkującą. Tak?
To znaczy, zależy na jakim poziomie rozpatrujemy, bo oczywiście na poziomie pewnej ciągłości nauczania, logiki języka, tak? No, nauczanie Kościoła odbywa się poprzez język i język ma pewną logikę, albo jest coś, jakieś stwierdzenie wzajemnie sprzeczne, albo mniej więcej dające się pogodzić, czy wynika jedno z drugiego. Oczywiście na poziomie pewnej logiki języka, tam nie było zerwania, tak? Było po prostu dodanie nowego elementu do dotychczasowej nauki. Takiego elementu, którego w gruncie rzeczy nikt wcześniej nie kwestionował, tak? Że kara śmierci może być... To, że kara śmierci co do zasady jest dopuszczalna, nie oznacza, że jest dopuszczalna w każdym przypadku.
Niemniej trzeba sobie uświadomić, że pod wpływem nowego akcentu, no jednak w środowisku zarówno katolickim, jak i tym, które jakoś bardziej mniej inspiruje się także tą nauką Kościoła, powstał mocniejszy, nie tyle sprzeciw wobec kary śmierci również, ale pewna tendencja do tego, żeby być bardzo, bardzo ostrożnym.
Sam Jan Paweł II, trzeba powiedzieć, wielokrotnie zachęcał poszczególne kraje do zniesienia kary śmierci. Interweniował w przypadkach jakichś najbardziej głośnych, tak, przypadków orzeczenia tej kary na rzecz jej złagodzenia. Takie dość powszechne przekonanie było takie, że Kościół jest po prostu przeciwny karze śmierci, papież jest przeciwny karze śmierci, a wchodzenie w niuanse, czy jest przeciwny co do zasady, czy jest przeciwny z powodu współczesnych okoliczności, no to raczej się w to przeciętny odbiorca niespecjalnie wnikał, tak, w tego
typu rozważania. Można powiedzieć, że straciły takie mocne oparcie te ruchy, jakby to powiedzieć, prawicowe czy konserwatywne społecznie, które jakby uznawały karę śmierci za nawet nie jakieś rzadkie zło konieczne, czy jakiś przypadek szczególny, różnie to można nazywać w różnych językach wykładu, tylko no, są jednak takie ideologie, w których rozumie się, że to jest, jakby to powiedzieć, ważny element, stały element pedagogii społecznej, zarządzania społeczeństwem, którego usunięcie skończy się jakimś wielkim chaosem. Jest taka tendencja. Czasami głos tego rodzaju ideologii znajdował posłuch również u katolików. Można powiedzieć, że od czasu tych interwencji Jana Pawła II sprawa, jakby to powiedzieć, stała się bardziej jasna. Tak? Nie można było się wprost opierać. Nikt nie był dosłownie za karą śmierci.
Tak.
To można powiedzieć. To się, jak mówimy, działo w czasach Jana Pawła II. Za chwilę wrócimy do rozmowy, kontynuując i odnosząc się już do tego, czego jesteśmy świadkami obecnie. W Wracamy do naszej rozmowy o aktualnych dyskusjach dotyczących kary śmierci i także stosunku Kościoła do kary śmierci, bo punktem wyjścia naszej rozmowy jest niedawna zmiana w katechizmie Kościoła katolickiego przeprowadzona przez papieża Franciszka. Dlaczego ta zmiana wywołuje tyle jednak kontrowersji, także w świecie katolickim?
Tak, zwłaszcza w kontekście tego, o czym mówiliśmy przed przerwą, że już w zasadzie w czasach Jana Pawła II przekonanie o tym, że Kościół jest przeciwny karze śmierci, tak w obecnych sytuacji, w obecnych okolicznościach było dosyć powszechne. Autorytet Jana Pawła II był wielokrotnie przywoływany na rzecz postulatu zniesienia kary śmierci. Chyba uczciwie, tak? Znaczy, nie sądzę, żeby Jan Paweł II miał problem z tym, że się go przywoływało w takim kontekście. I oto teraz się dowiadujemy, że teraz nastąpiła zmiana. Kościół zmienił nauczanie w sprawie kary śmierci. To też pokazuje, jak współczesny przekaz medialny potrafi zerować swój własny dotychczasowy przekaz, dotychczasową dyskusję. Oto na czystej tablicy zapisujemy nie tylko nowy rozdział, ale piszemy nową historię, tak? Tego, co było wcześniej.
Zmianą, wszystko jest
tak jest.
Nowe.
To nagle to, co kiedyś było, nie wiem, jakąś smutną koniecznością, prawda, którą dopuszczamy, w tej chwili staje się prawem człowieka. Ergo zawsze było prawem człowieka, no bo jeżeli coś jest prawem człowieka, to musi być zawsze w każdych okolicznościach i w każdych czasach. I wszyscy mamy w to...
Tak mówisz, ale od razu,
znaczy ja referuję stanowisko innych.
Wiem, przypominasz jak najbardziej, ale wchodząc ci w takim razie w słowo, od razu powiem, że wiesz, dla mnie w wielu dyskusjach, nie mówię o tej, ale o wielu innych, zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju przekonanie, że prawa są deklarowane, odkrywane i w takim razie one były zawsze, no nie zawsze u naszych rozmówców jest tak samo przyjmowane, nawet zresztą w motywacji tej zmiany, którą papież Franciszek zawarł, nakazując zmianę, tam właśnie tak naprawdę chodzi o pewne objaśnienie tak, tej sytuacji, no, powołuje się nie na wyłącznie trwałość jakiejś normy, tylko tak naprawdę na to, że zmieniła się świadomość społeczna, że jest inaczej, rozumiemy pewne sprawy.
No tak, bo on jednak zmienia katechizm Kościoła katolickiego. To nie jest artykuł w Guardianie, nie wiem, prawda? Tylko musiało być to tak sformułowane, tak? Żeby zachowało przynajmniej pozory. Ja nie twierdzę, że to są tylko pozory, tak? Ale niezależnie od intencji papieża, musiał ten jego tekst w katechizmie musiał być tak sformułowany, żeby jakby to powiedzieć, mieścił się w tym katechizmie, w języku katechizmu, który jest językiem jednak innym niż język deklaracji praw człowieka i obywatela. Chociaż o przyrodzonych prawach osoby ludzkiej oczywiście wielokrotnie nie mówi. Ja nie twierdzę, że to są jakieś dwie całkowite sprzeczności, tak? Tylko inne języki, tak? Inne słowa, inne definicje słów i tak dalej. W związku z tym nie mógł, wprowadzając do katechizmu to swoje nauczanie, nie mógł pominąć tego, że, może o tym za chwilę więcej powiemy, ale że poprzednie wypowiedzi Kościoła no, były inne, częstokroć karę śmierci co do zasady aprobujące. Tak?
No tak, no wyobraź
sobie. W związku z tym musiał jakoś uzasadnić, dlaczego nagle stwierdza, że kara śmierci w dzisiejszych czasach jest niedopuszczalna.
No
tak?
Wyobraź sobie, ja to mam w pamięci jako taki bardzo wyrazisty przykład gruntownej zmiany świadomości, ale no nie świadomości zupełnie niezorientowanych katolików, niezorientowanych wiernych, tylko czasami no w samej elicie świadomości katolickiej. Wiesz, na przykład Robert Benson, jak pisze u początku XX wieku tę swoją w tamtym czasie bardzo słynną powieść Pan Świata, którą notabene papież Franciszek poleca do czytania jako świetną lekturę, to tam Robert Benson przedstawia taką wizję, że właściwie stolica apostolska, papież to jest taka ostatnia na ziemi już ostoja przeciw takiemu światu, który jest jakimś specyficzną postacią takiego liberalnego komunizmu, dziwne połączenie, ale przede wszystkim takiego sekularyzmu bardzo, bardzo agresywnego. Przy tej charakterystyce, czego mianowicie papiestwo broni, czy czym się charakteryzuje, jak wygląda życie w państwie kościelnym, pada takie sformułowanie. To jest ostatnie miejsce, gdzie uznawana jest dopuszczalność kary śmierci, bo wszędzie indziej wykonuje się eutanazję, likwiduje się niepotrzebne jednostki, a w stolicy apostolskiej kara śmierci. To uderzające, bo właśnie mówiliśmy o tej przemianie, która właściwie uniemożliwiłaby tego rodzaju
specyfikacji. Tylko umówmy się, że to, co ty teraz referujesz, to nie jest, jakby to powiedzieć, stanowisko ściśle chrześcijańskie. Ta wizja zakłada, że powodem, dla którego świat ten bensonowski, prawda, pozbywa się kary śmierci, jest to, że przestaje wierzyć w życie wieczne. W związku z tym przestaje wierzyć w dobro i zło, w karę po śmierci czy nagrodę po śmierci i tak dalej. To w tym momencie śmierć staje się rzeczywiście ostateczną. Śmierć staje się czymś o wiele, jakby to powiedzieć, straszniejszym niż w perspektywie ludzi wierzących jednak w życie pozagrobowe.
Jasne, z kolei, z kolei jak się weźmie do ręki, bo jeszcze...
Dopowiem jedno zdanie. Jest w tym element prawdy, tak, że z całą pewnością to, że sprzeciw wobec kary śmierci wyszedł ze środowisk przede wszystkim niechrześcijańskich, laickich, tak, wynikało z tego, że oni tej perspektywy nadprzyrodzonej, perspektywy wieczności nie mieli. Ale to nie znaczy, że istnienie kary śmierci jest konieczne do... Znaczy, że nie można wierzyć w kary i nagrodę po śmierci bez wiary w karę, w karę śmierci.
Ja tylko mówię o tym, jak na długie dziesięciolecia ustawiła się opinia katolicka, bo tu nie mówimy o nauczaniu Kościoła, ale mówimy o pewnym... No, Benson, nawrócony, gorliwy katolik, który chciał swoją powieścią i całą twórczością bronić tej przejrzystości Kościoła w Nowym Świecie. Oczywiście ten wątek z karą śmierci jest u niego zupełnie marginalny, ale nie odgrywa żadnej wielkiej roli. Niemniej pojawia się. To taki zaskakujący, jakby to powiedzieć, dla dzisiejszego czytelnika element. Ale tak samo, jeśli weźmiemy do ręki inny przykład, katolicką etykę wychowawczą, no jedno z fundamentalnych, bardzo ważnych dzieł ojca Woronieckiego, to znowu mamy tam rozdział, gdzie on bardzo intensywnie, tak, wychodząc oczywiście od świętego Tomasza z Akwinu, broni słuszności, tak, kary śmierci. Też nie jest jej wielbicielem, tak, za otwarcie powiedzmy, ale broni jej między innymi, to też ciekawe, tymi argumentami z możliwości, jakby to powiedzieć, sprowokowania nawrócenia. Tak, ktoś, kto otrzymuje tak ciężki wymiar kary, jakby staje oko w oko z tą ostateczną perspektywą i tutaj podaje, te argumenty niespecjalnie mnie nigdy przekonywały, ale on je tam cytuje, argumenty na przykład z pewnej statystyki zmiany życia, nawróceń tych, którzy byli stawiani przed sądem i umierali tam jako sądzeni rewolucjoniści, prawda, na przykład. To jest tak wielka zmiana klimatu, prawda? No dobrze, ale jeśli teraz po prostu otwieramy katechizm i za chwilę, bo na razie w tych wydaniach, które mamy, będzie inaczej, ale jeśli ktoś dociekliwy wlepi sobie już aktualny fragment i przeczyta tam po prostu, że kara śmierci jest w ogóle, tak w sumie do tego to się sprowadza.
To znaczy, znowuż, powiedzmy sobie uczciwie, że w tym tekście papież zatrzymał się jednak krok od zerwania, tak od wprost zaprzeczeniu dotychczasowemu nauczaniu. Bo tam nie ma stwierdzenia, Kościół się mylił, prawda?
No nie, tak.
Do tej pory nie ma. Ale nie ma powiedziane, że jest niegodziwa co do zasady i że jest zawsze niegodziwe.
Tylko, że nastąpiła taka zmiana
świadomości. Tylko tam są dwa argumenty. Jeden argument to jest taki, ten, który już podnosił Jan Paweł II, że w dzisiejszych okolicznościach nie ma potrzeby jej stosowania. Tylko o ile Jan Paweł II mówi, że być może już nie ma takich okoliczności, to być może wcale, o tyle teraz papież Franciszek autorytatywnie stwierdza, że ich po prostu nie ma. Nie, że są bardzo rzadkie, albo być może ich nie ma, ale że ich po prostu w tej chwili nie ma. Pomijając, jakby to powiedzieć, prawdziwość tego stwierdzenia, to na poziomie pewnej logiki języka byłaby tutaj, gdyby się papież w tym momencie zatrzymał, byłaby ciągłość z nauczaniem Jana Pawła II. Jan Paweł II mówi, być może nie ma, papież Franciszek mówi po 20 paru latach od wydania encykliki. W naukach społecznych to jest dużo dosyć, akurat w tej dziedzinie też jest to tutaj się pewien postęp, że użyję brzydkiego słowa, dokonał, że po prostu nie ma takich przypadków. Ale papież Franciszek dodaje tam jeszcze drugi argument, że wraz z tym polepszaniem się sytuacji penitencjarnej, technik ścigania przestępców, możliwości ich izolacji i tak dalej, pogłębia się świadomość ludu Bożego, świadomość chrześcijan, ich wrażliwość etyczna, prawda? I ona się już tak rozwinęła, że wraz z rozwojem tej wrażliwości chrześcijanie doszli do wniosku, że kara śmierci jest zamachem na godność człowieka. Tam nie ma mowy, że jest zawsze zamachem na godność człowieka, ale że kara śmierci jest zamachem na godność człowieka. Więc jakby to powiedzieć, to stwierdzenie jest o krok od stwierdzenia, że Kościół się mylił, ale tego stwierdzenia, broń Boże...
Jest w jakimś sensie zrelatywizowane.
Na poziomie samego języka, tak? Jest zatrzymanie się o krok od zaprzeczeniu już całkowitemu wiarygodności wiarygodności Kościoła, bo jeżeli się stwierdza, że w ważnej sprawie Kościół przez prawie 2000 lat się mylił, to oczywiście w ten sposób można zakwestionować wszystko z argumentu o rozwoju wrażliwości moralnej chrześcijan i tak dalej. Natomiast oczywiście w przekazie medialnym, tak, zwłaszcza takim, który już się przyzwyczaił do tego, że właśnie, że zeruje tymczasowy przekaz, że następnego dnia można powiedzieć coś zupełnie innego niż poprzedniego dnia. I jeżeli ktoś przypomina, co ktoś tam powiedział 2-3 dni temu, a co dopiero 10 lat temu, to jest jakimś nudnym archiwistą, prawda, czy antykwarystą, który wyciąga jakieś nikomu niepotrzebne ten, bo przecież się zmieniła, zmieniła to świadomość.
To
prawda?
Mówisz o rzeczy, które rzeczywiście nas otacza, takiej aurze, w której wszystkie komunikaty medialne powstają, ale no, dopowiedzmy, że jest oczywiście też i druga linia argumentacji, w której ktoś mówi, nie, w ogóle jesteśmy w tej chwili w przodku pewnego rozwoju doktrynalnego, bo jeśli widzieliśmy, że Jan Paweł II dokonał tutaj takiej zmiany, no to była tylko taka, zresztą to jest w wielu dziedzinach tak opowiadane. Skoro nastąpiła jakaś zmiana, to znaczy, że mamy do czynienia z czymś, co już wtedy właściwie powinno się zmienić aż do tego stopnia, ale czekano, aż świadomość się właśnie wyklaruje. Czyli trochę z tego wynika, że cały czas, że istnieje jakiś jeden ciąg rozwoju tej świadomości, że będzie coraz lepiej, coraz wyraźniej jakieś rzeczy będą widziane i w związku z tym, jakby to powiedzieć, trochę nie nadążając może za tą świadomością, ale ją w pewnym momencie konfirmując, potwierdzając, Kościół zmienia swoje nauczanie. To też jest taki rodzaj myślenia ewolucyjnego, już trochę jest znowu na granicy tego, co się nazywa rozwojem doktryny.
No tak, że jakby to powiedzieć, społeczeństwo to jest tak jak anioł zielonego wzgórza, prawda? Zawsze z każdym rokiem i z każdym dniem staje się mądrzejsze, wrażliwsze, i że nigdy nie ulega degrengoladzie, nigdy nie wraca nagle do barbarzyństwa, tak? Nigdy się nie cofa w swoim moralnym rozwoju. No historia nas uczy, że jest różnie. To znaczy, tak, że ewidentny postęp, w tym również moralny, w wielu dziedzinach się dokonuje, natomiast wcale nie jest to zdeterminowane, tak?
Wracamy do rozmowy o okolicznościach niedawnej zmiany w katechizmie Kościoła katolickiego dotyczącej stosunku Kościoła do kary śmierci. Wyjaśnialiśmy sobie tutaj, niuansując to, gdzie ta zmiana ma miejsce, a gdzie tak naprawdę ciągle jeszcze nigdzie nie została jakby dopowiedziana do końca. Niemniej przekaz nawet w wykonaniu co bardziej świadomych środowisk katolickich, ale tych, którym zawsze bardzo zależy na tym, żeby się jakoś, można powiedzieć, ugadać ze światem.
Świadomych swoich celów, tak, bo świadomych niekoniecznie celów. Świadomych prawdy katolickiej.
Tak, ale tak. W przekazie środowisk mamy prostą rzecz. Jest pożegnanie z karą śmierci. To jest taki komunikat rzeczywiście nadający się na tytuł tekstu publicystycznego, bo to pożegnanie, no to każdy z nas w życiu przeszedł wiele pożegnań i wiele powitań i to nie jest, jak widać, nic definitywnego. Niemniej w samym tym przekazie chodzi o pewną definitywność. Jest, skończyło się, tyle lat musieliśmy tak w domyśle znosić ten garb, że nie było to powiedziane do końca. Teraz się nareszcie zdarzyło. To jest, jakby to powiedzieć, Francuzi mają ładne wyrażenie salinie, to znaczy tak jakby dołączyć do linii. Trochę to tak wygląda, że to jest przedstawiane bardzo często, zarówno ze strony części elit okołokościelnych, jak i w świecie poza Kościołem, jako właśnie kolejny przypadek, w którym Kościół się dołącza do ideałów nowoczesnego świata. Te wszystkie niuanse, o których mówiłeś, tam chyba nie występują. Wydaje mi się, mówiąc zupełnie szczerze, ja jestem, można powiedzieć, wieloletnim obrońcą niuansów w różnych materiach doktryny Kościoła, ale już w tym wypadku muszę powiedzieć, że to, co zostaje tym niuansem, o którym mówiłeś, to niedopowiedzenie, no jest na tyle cienkie, że właściwie każdy, kto dokonuje takiej zmiany, musi się liczyć po prostu ze świadomością, że wiwaty to będą wiwaty na cześć Kościoła, który po prostu przyłączył się do tej ideologii dominującej.
Oczywiście, z tym, że to jest pytanie, czy to nas zwalnia, po pierwsze, z zwracania uwagi na te niuanse. Z całą pewnością jest tak, że prawda, to nie jest coś wbrew popularnemu cytatowi, który w kontekście ma sens, ale jak jest wyrwany, jest wyjątkowo niemądry, że prawda narzuca się nie inaczej jak siłą samej samej prawdy, no to trzeba powiedzieć, że jest to samo w sobie, to zdanie jest nieprawdziwe już na tym poziomie, że nie ma czegoś takiego jak sama prawda, tak? Prawda oddziałuje tylko wtedy, jeżeli się on głosi. W związku z tym może być jakiś element doktryny, element prawdy, który przestanie kształtować życie ludzi, bo po prostu nikim tej prawdy głosić nie będzie.
Bo samo głoszenie prawdy jest już rozpoznawane
u niektórych, jako przemoc, tak? Jako dodawanie jakiegoś dodatkowego elementu do siły samej prawdy. Ale to jest oczywisty absurd, tak? Znaczy jesteśmy ludźmi, którzy komunikują się za pomocą języka. Jeżeli chcemy nawet przedstawić swoje stanowisko drugiej osoby, już w tym momencie, tak, narażamy ją na kontakt ze stanowiskiem, którego być może ona nie podziela, z którym nawet w swoim umyśle czy sumieniu będzie musiała się skonfrontować i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym oczywiście obrona niuansów to jest jedno, natomiast jasne stwierdzenie tego, że pewna praktyka głoszenia tej prawdy może pomóc w głoszeniu tej prawdy, albo może w przypadku braku głoszenia ją po prostu zagłuszyć. Jedno i drugie jest prawdziwe, jedno i drugie się dzieje. Z jednego i z drugiego będzie ci, którzy mają obowiązek do tego, żeby prawdę głosić, no będą musieli się przynajmniej we własnym sumieniu tak rozliczyć.
W przypadku kwestii kary śmierci, jak powiedziałem, właściwie w większości ze względu na pewne decyzje polityczne, nacisk Unii Europejskiej, pewien konsensus w tej sprawie, jeśli chodzi o karę śmierci, nie ma to wprost wymiaru praktycznego, że nikt, mówiąc bardzo brutalnie i prosto, w Polsce, choćby nie wiem jak budował na przykład swój program polityczny na zmianie w tej dziedzinie, no to praktycznie nic tutaj nie zrobi.
Znaczy, w ogóle mam nadzieję, że nasi radiosłuchacze rozumieją, że my tu bardziej rozmawiamy w tym momencie o Kościele i o papieżu i o tym, jak ma być budowany przekaz Kościoła, niż głosimy nasze polityczne, jakiś polityczny postulat przywrócenia kary śmierci. To są dwie różne dyskusje.
Tak.
I swoją drogą, jeżeli już...
Jest to, że to jest jednak zagadnienie obłożone i argumentami, ale też i przepotężnymi emocjami społecznymi. Bo nawet w świecie, który się kary śmierci wyrzekł, zrezygnował z niej, zablokował, nie stosuje jej i nie można przewidywać, żeby ją stosował, to nawet w tym świecie wielu ludzi odnajduje jako wymóg pewnego, jakby to powiedzieć, porządku moralnego, że tego rodzaju jakby zagrożenie, istnienie takiej sankcji, choćby zawieszonej, tak, musi być, ponieważ istnieją, to znamy te argumenty, istnieją tak ciężkie przestępstwa, że nie można sobie wyobrazić, żeby z nimi można było się rozliczyć wyłącznie przy pomocy jakiejś takiej czy innej pracy penitencjarnej. Przypominam to dlatego, ponieważ z jednej strony mamy ten głos katechizmu, oczywiście jest w jakimś sensie nonkonformistyczny, bo niewątpliwie wchodzi też w pewien spór, w którym bardzo wielu ludzi, to nie jest głos elit, ale to jest bardzo statystycznie głos o ogromnej sile, wielu ludzi uważa wykonywanie kary śmierci za rzecz zwykłą, normalną, tak? Jakby to powiedzieć, politycznie nigdy to nie zyskuje żadnego przełożenia, niemniej w miarze pewnej opinii jest taka akceptacja. I niewątpliwie ten, im bardziej wyostrzony będzie głos Kościoła w tej sprawie, tym bardziej będzie on, jakby to powiedzieć, konfliktował się z tymi emocjonalno, czasami racjonalnymi przeświadczeniami tej dużej grupy ludzi. To tak jest nieraz w historii, że głos Kościoła się konfrontuje z jakimiś opiniami i nie ma powodu, żeby z tego powodu miał się zmieniać. Niemniej, jeśli miałoby się to przesuwać jakby także na inne sfery, to ten rodzaj radykalizacji, takiego przekonania, że to jak być powinno w najlepszych warunkach można osiągnąć w ten sposób, że powie się, że nigdy nie wolno robić czegoś, co jest nam niewygodnie albo nie sporo robić, to może się w pewnym momencie przełożyć na dziedziny, w których wybór jeszcze będzie jeszcze trudniejszy, no, bo ci, którzy dzisiaj wiwatują w związku z tą zmianą, mówią na przykład o tym, że w końcu należałoby także w katechizmie zakończyć z teorią wojny sprawiedliwej, tak? Czyli na przykład pytanie, czy wojny sprawiedliwej, znaczy co, również obrony dopuszczalnej? No ktoś powie, owszem, przecież w pismach wczesnych chrześcijan pojawiają się takie wątki, że nie wolno w ogóle podjąć żadnej walki, nawet w obronie własnej. To jest oczywiście pewna radykalizacja, sytuacja, która społecznie...
Tak swoją drogą zwykła roztropność czasami podpowiada, że wojny lepiej nie podejmować. I to ostatnie dyskusje zawsze na początku sierpnia, które się w Polsce przetaczają. No w Polsce to ma, tego typu dyskusja ma szczególny wymiar. Tak? Bicie czy nie bić? Czy warto? Czy jest to moralnie dopuszczalne, żeby się narażać na jakieś...
To prawda. Zawsze, ale tu wystarczy, o ile w sprawie kary śmierci zawsze trochę informuje, a też i mocno myli, na przykład cytat z Mędrca Kościoła, któremu święty Tomasz z Akwinu, bo tam jakby bardzo prosto wydobywać argumenty za karą śmierci i tyle, to jeśli chodzi już o wojnę i jakby odpowiedzialność, no tutaj już jakby u Tomasza z Akwinu te kryteria wojny sprawiedliwej są dosyć wyśrubowane i jakby powiedzieć ten element odpowiedzialności za zwycięstwo jest tam również wśród tych kryteriów postawiony, nie można szafować, tak? Nie ma takiego romantycznego przekonania, że wystarczy mieć rację i można wywoływać wojny. To oczywiście nie tak jest.
Jeśli można, powiem tak, że to są po pierwsze dwie różne sprawy, tak? Powiązane ze sobą, ale jednak różne. Do czego niektórzy chcą głos Kościoła wykorzystywać? Głos Kościoła w tej sprawie jako narzędzie do załatwiania innych spraw i o tym trzeba mówić jasno, ale to jakby to powiedzieć nie można, bo w ten sposób w zasadzie wiele bardzo słusznych głosów Kościoła też może być i było wykorzystywanych do załatwiania różnych innych...
Wyciąganie niesłabowitych konsekwencji.
Tak jest, innych spraw, to jest jedno. Druga rzecz, my sobie tak przechodzimy do porządku dziennego nad tym stwierdzeniem Jana Pawła II i papieża Franciszka, że nastąpiła rewolucja, pojawiły się nowe możliwości izolowania przestępców i ochrony społeczeństwa przed przestępcami. Ale zdajmy sobie sprawę, że w tej dziedzinie naprawdę dokonała się rewolucja i że ona się dokonała w krótkim względnie czasie. Mniej więcej do drugiej połowy XIX wieku władza państwowa nie dysponowała w zasadzie żadnymi innymi narzędziami do ochrony społeczeństwa przed przestępczością, przed przestępcami, jak odstraszanie. Odstraszanie surowością kary. W związku z tym obdzieranie ze skóry, rozrywanie końmi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Różnego rodzaju okrutne metody egzekucji, które w zasadzie w Europie aż do końca XVIII wieku funkcjonowały, były akceptowane, nikt z tego nie robił problemu. W pewnym momencie, gdzieś właśnie od połowy XIX wieku, w tej dziedzinie dokonuje się rewolucja. Już nie będziemy tu referować dlaczego, ale fakt jest faktem, że nagle okazuje się, że państwo nie musi ćwiartować publicznie przestępcy, żeby powiedzieć, nie róbcie tego, bo was też to spotka, tylko dysponuje całkiem sprawnymi narzędziami po prostu do tego, żeby sprawcę najcięższych zbrodni bardzo szybko ująć. I sam fakt tego, że trudno jest uciec przestępcy przed odpowiedzialnością karną, odgrywa już wystarczająco odstraszającą rolę. I nie jest przypadkiem, że właśnie wtedy gdzieś w ciągu tego XIX wieku kara śmierci, która była wymierzana, często w okrutny sposób, w zasadzie za każde przestępstwo.
I manifestacyjnie.
Była wykonywana publicznie. Była standardową karą za przestępstwo. Tak? W wielu krajach definicja przestępstwa, tak, to było czyn zagrożony karą śmierci. A jeżeli był niezagrożony karą śmierci, to był wykroczeniem jakimś tam i tak dalej. W momencie, w którym pojawia się nowoczesna policja, nowoczesne metody wykrywania sprawców przestępstw. Kara śmierci zostaje ograniczona w zasadzie do tego, pomijając sytuacje tam wojenne i tak dalej, do jednego przypadku, do morderstwa z premedytacją, prawda? Tu mamy dramatyczne ograniczenie zastosowania tej kary. My oczywiście z tego sobie nie zdajemy sprawy, jak ona była rozpowszechniona i jak bardzo szybko została ograniczona. I już dosłownie ostatnie zdanie, że ta rewolucja to nie jest tak, że ona się dokonała i jakby to powiedzieć, już nic więcej w tej dziedzinie się nie dokona, ale ona w ostatnich 20 latach jeszcze przyspieszyła. Mamy do czynienia z sytuacją, w której naprawdę bardzo trudno jest dokonać ciężkiego przestępstwa i nie zostać bardzo szybko za to przestępstwo złapanym. Co się przekłada na to, że generalnie, przynajmniej w świecie zachodnim, w Europie, żyjemy w czasach bezprecedensowo bezpiecznych. Czy dla ciebie, nie wiem, jest jakimś realnym, codziennym zagrożeniem, z którym się zmagasz przestępczość? Taka, nie wiem, że ktoś, boisz się, że ktoś cię napadnie na ulicy albo że włamie się do ciebie do domu. Przyznasz, że...
No mniej więcej od jakichś lat 20.
Coraz mniej.
Że 20 lat temu gdzieś cień tego jeszcze przechodził w pobliżu.
W tej chwili nie. To się oczywiście wiąże z utratą prywatności, z tym, że my praktycznie zostaliśmy pozbawieni i sami się pozbawiliśmy tej prywatności, że mamy systemy monitoringu w mieście, które pozwalają prześledzić nasz ruch w zasadzie, jak dzisiaj wyjdziemy ze studia i udasz się na dworzec Śródmieście, żeby wrócić do domu, to w zasadzie jak ktoś będzie chciał, to odtworzy każdy twój krok. O możliwościach takie daje badanie kodu DNA i tak dalej. Dzisiaj można po dziesiątkach lat albo oczyścić kogoś z przestępstwa, albo doprowadzić przestępcę do sprawiedliwości. Więc w tej rozmowie dobrze, że rozmawiamy o zasadach, tak, o ideach. Jeżeli coś ma być normą moralną, to okoliczności nie mogą mieć na nią wpływu, ale dobrze, żebyśmy nad radykalną zmianą okoliczności nie przechodzili do porządku dziennego, bo może być tak, że rozmawiamy o temacie, który jest coraz mniej aktualny i dlatego coraz mniej ludzi będzie chciało przywrócić karę śmierci, bo po prostu przestępczość przestanie być dla nich tak wielkim problemem, że trzeba się uciekać do krwawych środków, żeby z nią walczyć. I możemy się sobie postawić na koniec to pytanie, czy to jest coś złego, że w tej dziedzinie dokonała się taka zmiana.
Zostawiamy to pytanie. Zostawić pytanie jest też rzeczą roztropną z naszej strony, bo wiemy, że naszych słuchaczy opinie w tej sprawie są mocno różne.
A zwłaszcza próba w półgodzinnej audycji udzielenia odpowiedzi
oczywiście,
ostatecznej.
Podjęliśmy tylko jeden wątek, akurat centralny, ale na pewno niewyczerpujący. Dobrze, że przypomniałeś te elementy, które tak naprawdę wpływają na ukształtowanie całej oceny sprawy. Dziękuję Państwu za uwagę. My obaj dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję Ci, Michale, za obecność.
Dziękuję, Pawle.
A Państwa zapraszam jak zwykle za tydzień do następnego konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milcarek, a Michał Bardzikowski.
Życzę Państwu dobrej niedzieli.
Dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.